Joanna w najbardziej luksusowym hotelu świata zawsze czuła się tak, jakby przebywała we wnętrzu arcydzieła artystycznego, godnego geniuszu największych światowych mistrzów. I rzeczywiście tak było, bo ikona Dubaju, jak nazywano Burj Al Arab, stworzona została przez najlepszych międzynarodowych artystów z wykorzystaniem najcenniejszych materiałów. Tego samego marmuru, pokrywającego tuł posadzki i ściany, statuario Scanera we Włoszech, Michał Anioł używał do rzeźbienia. Kamyczki, z których ułożono wielokolorowe, lśniące mozaiki, zawierały rzadkie szkło Sicis, dostępne w jedynym miejscu na świecie we Włoszech północnych. Zastosowany do wykończenia wnętrz wyjątkowy granit pochodził z Brazylii. Wielobarwne, ręcznie tkane dywany zostały specjalnie wysegregowane i przywiezione z Indii i Republiki Południowej Afryki, a żyrandole sprowadzono z Wielkiej Brytanii. W najdroższych apartamentach artyści ozdabiali ściany malowidłami, a wszystkie drewniane drzwi, ramy okienne i witraże zostały wykonane ręcznie na specjalne zamówienie. Architektura umiejscowionej na 27. piętrze sali balowej Al-Falak, która była prawie w całości pokryta złotem, została zainspirowana wnętrzem wiedeńskiej opery państwowej. Ta najbardziej imponująca sala balowa w mieście miała olbrzymi taras wychodzący na Zatokę Perską, na którym goście organizowanych w niej wesel, bankietów lub innych okolicznościowych przyjęć mogli cieszyć się niepowtarzalnym widokiem i świeżą morską bryzą. Emir Dubaju, szajch Muhammad ibn Rashid al-Maktum, jak to zwykle czynił podczas realizacji wyjątkowych projektów w swoim emiracie, głęboko zaangażował się w cały proces powstawania Burj Al Arab, szczególnie, że był inwestorem i właścicielem tego hotelu. Emir osobiście rozmawiał z architektami, zatwierdzając ogólne projekty, ale również dyskutując o szczegółach, jak choćby dobraniu odpowiednich kolorów wnętrz. To za jego sugestią początkowa biel, zajmującego 1/3 hotelowej przestrzeni, najwyższego na świecie atrium, przełamana została odcieniami turkusu i akwamaryny. Emir potrafił pojawić się niespodziewanie na budowie i wydać polecenia pracującym ekipom, zmieniając nawet wcześniejsze założenia projektantów, więc architektura wnętrz w każdym calu odzwierciedlała jego gust. W imponującym atrium na wysokość kilku piętr wznosiły się majestatyczne kolumny, w całości pokryte 22-karatowym złotem. Goście, którzy pierwszy raz odwiedzali Burj Al Arab, oszołomieni odwagą i bogactwem nigdzie nie spotykanego dotąd wyglądu wnętrz, łączącego styl klasyczny, perski, chiński i arabski z najnowszymi trendami sztuki nowoczesnej, nie wiedzieli, czy znajdują się w ekstrawaganckim pałacu bogacza, w futurystycznych salach rodem z sagi Gwiezdne Wojny, czy na pokładzie współczesnego pirackiego galeonu, w którym zostały zupełnie przypadkowo poskładane, zrabowane skarby. Ale większość zachwycała się unikalnym stylem Burj Al Arab, który przenosił swoich gości w olśniewającą scenerię baśni Tysiąca i Jednej Nocy XXI wieku. Do nich należała też Joanna, która uwielbiała zarówno dominujące w lobby intensywne kolory czerwieni, niebieskiego, bordowego i złota, jak i panującą tam przytulną atmosferę. Według niej otaczające ją bogactwo nie przytłaczało, lecz stwarzało luksus niezbędny do wygodnego życia. Z sympatią spoglądała na wiszący na jednej z bocznych ścian średniej wielkości portret emira, który jak dobry gospodarz domu dyskretnie zaznaczał swoją obecność, a jednocześnie dawał do zrozumienia, że goście są tu najważniejsi. Lepiej się czujesz? Zapytała Joannę Angelika. Tak, tak, już zupełnie w porządku. Aśka chciała się podnieść, ale jej koleżanka wskazała na dwóch mężczyzn w białych diszdaszach i gutrach na głowie, którzy zjeżdżali ruchomymi schodami w dół i mrugając okiem do koleżanki, wykrzyknęła: Zobacz, Joe, to chyba nasze leopardy się zbliżają. Joanna spojrzała we wskazanym przez koleżankę kierunku i powiedziała: Masz rację, to Hamid i Ali, nasze tygrysy. Zmarszczyła śmiesznie nos i zawarczała: Wrrr, wrrr, zawtórowała jej Angelika i przyjaciółki potarły się nosami. A co wy tu wyprawiacie? Zapytał Hamid, kiedy podszedł do kobiet. Nic, Habibi, pozdrawiamy się, odpowiedziała Angelika z niewinną miną. A wy co tu robicie? Interesy, interesy, szybko odpowiedział Ali. Tak, przylecieliśmy tu helikopterem, zjedliśmy kolację w Al-Iwanie. Jak jesteście już po kolacji, to odwieziemy Joe i Alego do hotelu, a zaraz potem do domu, powiedziała Angelika, patrząc znacząco w oczy Hamida. Dobrze, zgodził się Hamid. Hamid, zwrócił się do wspólnika Ali. Zapomniałeś? Jeszcze czeka nas dziś jedno spotkanie. Ach, tak, rzeczywiście. Zupełnie wyleciało mi to z głowy, potwierdził Hamid. Ali, więc nie wrócisz teraz ze mną do hotelu? W głosie Joanny słychać było wyraźne rozczarowanie. Nie, nie, Ali odwrócił się od żony. Chodź, Hamid, szybko, bo się spóźnimy. Hamid, poczekaj, Angelika zatrzymała męża. Potrzebny ci będzie jutro helikopter? A dlaczego pytasz? Bo chcę pokazać Joe Archipelag świat i serce Europy. No właśnie, Ali, te podwodne wille. Joanna miała nadzieję, że przy wspólniku mąż nie wykręci się od rozmowy na interesujący ją temat. Później o tym porozmawiamy. Ali wyraźnie gdzieś się spieszył. To co z tym helikopterem? Dopytywała się Angelika. Chce się na jutro umówić z Joe. Hamid zastanowił się chwilę. Po południu. Tak, po obiedzie możesz mieć helikopter do swojej dyspozycji. Okej, super, dziękuję, Hamid. Angelika lekko zmrużyła oczy i uwodzicielsko popatrzyła w oczy męża. Habibi, powiedziała zmysłowym głosem. Wracaj szybko, będę czekała. W porządku, kochanie. Przyjadę najszybciej, jak będę mógł. Hamid odwzajemnił gorące spojrzenie żony. Mężczyźni odeszli, a po krótkim czasie przyjaciółki również opuściły Burj Al Arab. Białym Rolls-Royce'em pojechały do hotelu Intercontinental i na pożegnanie Angelika przypomniała Joannie. Widzimy się jutro po południu. Byle nie za późno, bo musimy wylecieć przed zachodem słońca. Dobrze, Angelika, dziękuję. To był wspaniały wieczór. To do jutra, Joe. Do jutra. Joanna tym razem weszła oddzielnym wejściem dla posiadaczy klubowych kart Intercontinental Ambassador. Kiedy znalazła się w windzie, stanęła obok kobiety całej zakrytej na czarno, z nikabem na twarzy i atrakcyjnego młodego Araba. Aśka włożyła elektroniczną kartę hotelową do odpowiedniego otworu i nacisnęła klawisz swojego piętra. Arabka nieznacznie się poruszyła, ręką w czarnej rękawiczce poprawiła fałd abai i lekko skręciła głowę w stronę mężczyzny. Aśka wręcz fizycznie czuła naelektryzowane fluidy przebiegające między współpasażerami i nietrudno jej było przewidzieć, jaki będzie dla nich dalszy przebieg tego wieczoru. Znała te słynne zagrywki w hotelowych dubajskich windach, w których w przeciwieństwie do wind w innych ekskluzywnych hotelach na świecie zazwyczaj nie było nawet kamer. Jeżeli zakryta od stóp do głów kobieta miała ochotę na chwilkę niezobowiązującego seksu, bezceremonialnie dotykała narządów płciowych jadącego z nią mężczyzny, pieszcząc go namiętnie. Jeżeli mężczyzna był zainteresowany chwilą zapomnienia, zapraszał kobietę do swojego pokoju, korzystając z możliwości ekscytującej przygody. Wiadomo było, że nie mają za dużo czasu, bo para musiała skończyć zanim jej mąż wróci z biznesowych spotkań, a jego żona z zakupów. Następował szybki, intensywny seks bez niepotrzebnych słów. Mężczyzna mógł nawet nie zobaczyć twarzy kobiety, ale w tej sytuacji nie było to niezbędne, a może nawet było niewskazane.